A my wracamy do Mosiny po tych sprawach ogólnopolskich i polsko-białoruskich. Już zapowiedziany jest w studio pan Jacek Szczeczuła, historyk. Dzień dobry. Historyk nie, pan Jacek kiwa przecząco głową. Pytanie, czy się pomyliłem w nazwisku, czy w funkcji?
Dzień dobry państwu, witam serdecznie z Mosiny. Nazywam się Jacek Szeszuła.
Szeszuła, pomyliłem się w nazwisku. Zaraz moją pomyłkę poprawię na stałe, jak tylko dostanę długopis. To się w tej chwili właśnie dzieje. Afiliacja historyk się zgadza. Nie da się nie przejechać przez Mosinę, żeby nie zobaczyć flag reklamujących uroczystość 170-lecia Rzeczpospolitej Mosińskiej. To powiedzmy, czym była Rzeczpospolita Mosińska?
Z wielką przyjemnością, szanowni państwo, kilka słów na ten temat. Ale jednak kilka słów powiem na temat historii Mosiny. Mianowicie jest to miasto, które prawo miejskie uzyskało w 1302 roku. Natomiast można powiedzieć tak, pomimo że jest to miasto już doświadczone w swoim wieku, to niestety nie ma żadnych zabytków. Jest to ciekawostka, jest to takie zderzenie o charakterze historycznym. Wynika to z tego, że było to miasto królewskie i ludzie, którzy dzierżawili to miasto, reprezentujący znaczne rody, przede wszystkim wielkopolskie, niestety nie dbali. Ciągnęli korzyści, jeśli można tak trywialnie powiedzieć, a miasta nie rozbudowywali.
Czyli nie było to miasto królewskie, które należało do korony, tylko to było miasto prywatne.
Należało do korony. W związku z powyższym dzierżawcy dzierżawili od króla. Niestety nie dawali tak zwanego wsadu, jakbyśmy to powiedzieli dzisiejszym językiem.
To, co oglądamy na kąpanym słońcu Mosińskim Rynku, ta zabudowa, to są które lata?
To jest zabudowa wieku, końcówki wieku XIX. Natomiast charakterystyczne dla średniowiecza jest ten nasz rynek. Proszę zobaczyć, rynek w kształcie prostokąta. Państwo tego nie widzą, mogę tylko opisywać słownie.
Oczywiście jest to...
Rynek w kształcie prostokąta i z każdego narożnika wychodzą przynajmniej jedna uliczka, co jest niezmiernie istotne.
Tak jest, bo z jednego narożnika wychodzi tylko jedna, a powinny, żeby układ był czysto średniowiecznym, powinny odchodzić dwie uliczki. Wtedy byłoby to klasyczne założenie urbanistyczne na prawie magdeburskim lub chełmońskim i czysty układ urbanistyki średniowiecznej. To się zachowało, a najstarsze zabytki w Mosinie są jakie, skoro już od historii zaczynamy?
Jest to jednak końcówka wieku XIX.
Nic wcześniejszego się nie ostało.
Niestety nic wcześniejszego nie zachowało się. Trochę nam przeszkadzają.
Przeszkadza przelot samolotu, ale powoli zostaje. Nawet nie widzę, skąd leci. To jest... Ktoś mi pokazuje, ale ja niestety nie widzę. Nad Mosiną jest głośno i mam nadzieję, że ten hałas kiedyś się uspokoi. Ale ja naprawdę nie widzę, skąd leci ten samolot. Dobra, jest troszkę lepiej, wracamy do zabytków.
Jesteśmy położeni blisko lotniska wojskowego w Krzesinach, stąd też takie zakłócenie, ale dla nas to jest coś normalnego.
Nawet w Śremie można było zauważyć wojskowe śmigłowce, które krążyły tu i ówdzie.
Tak, natomiast powrócę do odpowiedzi na pana pytanie. Jesteśmy w ciągłej dekoracji związanej z Rzeczypospolitą Mosińską roku 1848. Ta Rzeczypospolita została wywołana przez Jakuba Krauthofera Krotowskiego i znów kilka słów na ten temat. Prawnik, Polak, spolszczony Niemiec, urodzony w Bninie w 1806 roku. Właściwie reprezentuje czwarte pokolenie. Jego pradziad z Bawarii osiedlił się w Bninie. Tam mieszkał jego dziad, ojciec. Ojciec ożenił się z Polką, jak również Jakub Krauthofer Krotowski. Człowiek o niespożytej energii. Człowiek, który wierzy w ideały wolności, a czas ku temu sprzyjał. Jesteśmy przecież po rewolucji w 1830 roku. jesteśmy po uzyskaniu niepodległości przez Belgię oraz Grecję. Szerzy się ruch filhelenistyczny, powstają organizacje i stowarzyszenia typu Młode Niemcy, Młode Włochy, Młode Węgry i to wszystko dąży do odzyskania niepodległości, zrzucenia jarzma narzuconego przez Święte Przymierze.
Bo nasz bohater urodził się troszkę za późno, żeby kolokwialnie załapać się na powstanie listopadowe i dołączyć do królestwa, ale w sam raz, żeby w sile wieku wkroczyć we wiosnę ludów.
Dokładnie tak jak pan mówi, dosłownie w sile wieku. Pałeczkę działań, i to takich radykalnych, przejął po Ludwiku Mierosławskim. Ludwik Mierosławski, też niezmiernie ciekawa postać, uczestnik rewolucji poznańskiej 1946 roku, uwięziony w Moabicie berlińskim i wolność odzyskał w wyniku rewolucji berlińskiej w marcu 1848. Natomiast, no niestety, ale w moim przekonaniu Ludwik Mierosławski doprowadził do ugody jarosławskiej, Jarosławiec niedaleko Środy i w wyniku tejże ugody oddziały powstańcze, które liczyły mniej więcej około 14 tysięcy ludzi, uległy rozdrobnieniu. Było to niezmiernie na rękę Prusakom, którzy tak po cichuteńku sprowadzali na teren Wielkiego Księstwa Poznańskiego około 30 tysięcy żołnierzy.
Przypomnijmy jeszcze, żeby dać tło historyczne Wiosny Ludów, bo mówi się o Wielkopolsce, że Wielkopolanie niechętnie rzucają się bezsensownie do szabel. Jeżeli dochodzi do zrywu, to jest to zryw przygotowany. Ja mogę naliczyć 4 powstania wielkopolskie w XIX wieku: Henryk Dąbrowski i tworzenie się zrębów, potem Księstwa Warszawskiego, potem Wiosna Ludów, no i na koniec trzecie, czyli to Wielkopolskie, którego 100. rocznicę będziemy w grudniu obchodzić.
Oczywiście.
I tu mówimy o tym środkowym, które jako jedyne z tych trzech było nieudane.
Mówimy tutaj cały czas o Wiosnie Ludów. No, występuje ten dualizm, radykalizm Krotowskiego i pewna zachowawczość Mierosławskiego. To rozbicie obozów zaskutkowało tym, że Prusacy postanowili zdusić powstańców. Stąd też 3 podstawowe bitwy. 2 tylko zostały wygrane, mianowicie pod Sokołowem i Miłosławiem. Natomiast książ to była katastrofa, jeśli chodzi o siły powstańców. I pałeczkę przejmuje Krotowski 2 maja 1848 roku. I zaczyna się ciąg związany z Mosiną. Mianowicie w niedalekim Trzebawiu koło Stęszewa dochodzi do powstania wielkiego obozu powstańczego. Wielkiego. Patrząc na siłę powstańców, około 800 osób, wówczas to już jest poważna siła. Powstańcy zrobili zasadzkę na żołnierzy pruskich idących do garnizonu głogowskiego. Tych żołnierzy było około 120. Wzięli ich do niewoli. Część przeszła, ponad 100 osób przeszło na stronę powstańców. Pozostali zostali uwięzieni. W Poznaniu władze pruskie były pełne obaw, co się dzieje z tymi, którzy zostali wzięci do niewoli. Nawet były takie domniemania, że mogą stracić życie. Domniemania nie spełniły się i całe szczęście Krotowski wyjednał wypuszczenie oficerów i pozostałych żołnierzy. I wszedł, był do Mosiny 3 maja 1848 roku.
Czyli jeżeli ja dobrze rachuję, okrągła rocznica była chwilę temu, w maju.
Tak, 170. Natomiast pozwolę sobie przypomnieć, że ta data 3 maja 1848 jest datą niezmiernie znamienną, bo 3 maja 1791 roku, a więc 57 lat wcześniej, uchwalono Konstytucję 3 maja. I te ideały związane z wolnością, odzyskaniem niepodległości tutaj zakwitły. Zakwitły w ten sposób, że z członków Komitetu Narodowego, który w Mosinie powstał w 1848 roku, 8 roku w marcu, Krotowski powołał rząd. Na czele tego rządu stanął Wojciech Ros, który był tutejszym nauczycielem. Ten rząd sprawował nadzór albo kierował Rzeczpospolitą Polską w Mosinie. Był to obszar wolny od władz pruskich, ciągnący się w dzisiejszym słowa tego znaczeniu, począwszy od Stęszewa, przez Mosinę, aż do Kurnika. Jeśli popatrzymy na położenie Mosiny w stosunku do tego obszaru, Mosina była jak gdyby w centrum, stąd też ten rząd miał stolicę, jeśli można tak powiedzieć w cudzysłowie, w Mosinie.
Pieczęć to było ich hasło. Polska powstająca trwała niedługo do naszych czasów, oczywiście nie dotrwała, ale nawet do końca miesiąca maja 1948, a nawet pierwszej dekady tegoż miesiąca nie dotrwała. Czy udało się coś uchwalić w ramach prawa? Czy Rzeczpospolita Mosińska może się pochwalić jakąś rewolucyjną uchwałą na przykład?
No niestety nie. Nie. Niestety nie, jest to przykre. Zresztą od 3 do 8 maja jest bardzo mało czasu, żeby cokolwiek postanowić. A Krotowski jako typ południowca, człowiek czynu, już się przemieszczał dalej. W związku z powyższym, ustanawiając Rzeczypospolitą Mosińską, Rzeczpospolitą Polską ze stolicą w Mosinie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tej nazwy Rzeczpospolita Mosińska i to tak w mowie naszej potocznej występuje. Tenże Krotowski przeszedł już do Rogalina. Dlaczego do Rogalina? Tam był majątek Raczyńskich, to raz, a dwa, z Rogalina była prosta droga do Śremu. Śrem był stolicą landratury. Tam urzędował, mówiąc językiem dzisiejszym, starosta, tam znajdował się sąd, areszt, jednocześnie tam znajdował się garnizon. Dwukrotna próba zajęcia Śremu przez powstańców była nieudaną, ale wracając z powrotem, miało to miejsce 6 maja, Krotowski podobną Rzeczpospolitą ustanowił w Kurniku, a równocześnie mieszkańcy Stęszewa ustanowili Rzeczpospolitą Stęszewską. Także ten duch, ten ideał zaszczepiony przez Krotowskiego w sensie wolności, nie mówię o niepodległości, bo przecież nie ma państwa, on był cały czas obecny i był to wolny skrawek polskiej ziemi.
I szybko się ta epopeja kończy, jak ona, co było przyczyną upadku tych Rzeczpospolitych, które się tutaj rozlały po tym terenie?
Właśnie, no jest to niezmiernie ciekawe pytanie. Przecież władze pruskie nie mogły dopuścić do tego, żeby Krotowski, przepraszam za określenie, panoszył się ze swoim wojskiem po terenie pod nosem Prusaków. Przecież z Mosiny do Poznania było tylko, czy aż 18 kilometrów. To jest przecież pokonanie tej odległości stanowi marsz w ciągu dosłownie pół dnia dla dobrze wytrenowanego wojska. W związku z powyższym przedstawiciel króla pruskiego Fryderyka IV Wilhelma przysłał specjalnego wysłannika do Poznania, aby stłumić tak zwane ruchawki. Bo to nie tylko Mosina, ale również Mogilno, to również Ostrzeszów, Inowrocław, Żnin, tam oborniki, tam wszędzie istniały zaburzenia w związku z tą wiosną ludu, ale do Mosiny w związku z tą Rzeczpospolitą Polską wysłał generał Pfoil, który był reprezentantem króla, wysłał poważne jak na owe czasy wojsko. Mianowicie było to dwa oddziały kawalerii i 8 kompanii wojska oraz 4 armaty. Powstańcy dysponowali tylko swoją siłą, no 800 ludzi plus jeden moździerz wiwatówka, który trzeba było powozić na kołach od kariolki, która została zabrana z majątku Raczyńskich. No i 8 maja, w dzień patrona parafii mosińskiej ówczesnej świętego Stanisława, dochodzi do bitwy pod Rogalinem. Być może, że powstańcy odnieśliby zwycięstwo. No niestety spóźnił się Celiński, Cyprian ze swoim oddziałem i 2 godziny zadecydowały o klęsce powstańców.
Chociaż nawet obawiam się, że to jedno zwycięstwo nie zmieniłoby biegu historii, bo dysproporcja sił między powstańcami polskimi w wiośnie ludów w zaborze pruskim, a wojskową machiną państwa polskiego była nieporównywalna.
Nieporównywalna. A poza tym, proszę Państwa, musimy mieć świadomość przez cały czas, że od 1815 roku obowiązuje Święte Przymierze, które w jednym z swoich punktów traktatów zawartych mówi krótko: zwalczać wszelkie ruchy narodowo-wyzwoleńcze w Europie.
O czym się Węgrzy przekonali dobitnie, kiedy na ich plecy weszły oddziały rosyjskie.
Paskiewicza
między, także w Polsce zapisany ród i osoba dość paskudnie, Paskiewicz.
Tak.
Upada pod naporem sił pruskich Rzeczpospolita Polska w Mosinie. Co pozostaje? Poza tym, że mamy tablicę obchody 170 lat temu, coś się wydarzyło poza takimi fajerwerkami, coś przetrwało w naszej świadomości?
Tak, przetrwało. Po prostu jest to pewnego rodzaju kultywowanie tychże działań z tamtego okresu. Lata 50. Jest tego początkiem. Mianowicie jeden z twórców teatru polskiego okresu wojennego, pan Fabian Roszak, zainscenizował wjazd Krotowskiego do Mosiny. Przypominam sobie, będąc małym chłopakiem, wjechali na rynek od strony ulicy Budzyńskiej, wówczas wozem drabiniastym, zaprzągniętym w konie, no i Krotowski głosił swoje kwestie. Natomiast to są lata 50. przy ówczesnej teśnicy, braku nagłośnienia, oglądaliśmy tylko. A poza tym od 1998 roku mamy medal Rzeczypospolitej Mosińskiej, który jest nadawany mieszkańcom tejże ziemi za wybitne osiągnięcia. Pierwszy numer: Jakub Krautower Krotowski.
Pamięć nie zginęła i także udało się na falach Radia Wnet tą pamięć jeszcze zakonserwować, przypomnieć, utrwalić, żeby ona trwała i inspirowała następne pokolenia. Jacek Szeszuła, historyk, był gościem Poranka Wnet. Poprawiłem błędny zapis na liście gości. Udało się wybrnąć z tej początkowo kompromitującej sytuacji. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej. A my pędzimy dalej. Wracamy na rynek w Mosinie, na ten trawnik skąpany w słońcu, ale mam nadzieję, że za chwilę uda się zyskać trochę cienia, bo słońce się przemieszcza i za chwilę znajdziemy się w cieniu drzew i tablicy w studiu Sztuka. Sztuka. Przekażemy mikrofony, bo gości jest moc, a ktoś musi do mikrofonu mówić. To może najpierw tak i teraz tak. Zaczniemy od pani Doroty Strzeleckiej, dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Razem z panią mąż Jacek, dobrze pamiętam?
Tak, dobrze.
Nie jest tak najgorzej. I artysta.
Pan profesor Marek przybył.
Dzień dobry państwu. No to zacznijmy od 25-lecia, bo to ćwierć wieku minęło od pierwszej inauguracyjnej wystawy w Galerii Sztuki w Mosinie. Ja się uśmiecham, bo tutaj nie wiadomo, kto zacznie opowieść. Nie, to jednak twórca, osoba, która była przy okazji na początku, o ile dobrze pamiętam, o ile dobrze się orientuję, kierowała tą Galerią Sztuki, pan Jacek Strzelecki.
No,
czy ja mam błędne informacje?
Nie błędne, ale czy ja jestem twórcą? Może pomysłodawcą, bo to raczej chyba w tym kierunku to powinno pójść. Od samego początku szefową tego była moja żona i jest do tej pory. A my taką pełnimy funkcję, jak to się mówi, tylko uzupełniającą jej działalność. Pomagamy w ekspozycjach, zapraszamy przyjaciół, ludzi. I na tym to polega. No i tak to już 25 lat minęło.
Kiedy przegląda się albumy zdjęć z kolejnych wernisaży, spotkań, odczytów, imprez, to robi to różnie imponujące. Dlaczego w Mosinie, dlaczego tutaj powstała tak prężny ośrodek kultury, który grupuje nie tylko artystów z Poznania, z Wielkopolski, ale z całej Polski i ze świata?
To było tak, że na początku z profesorem Bogdanem Wegnerem stwierdziliśmy, że jest piękne miejsce, piękne wnętrze i że szkoda tego miejsca, żeby nie wykorzystać do takich właśnie celów jak galeria. No i tą galerię zaczęliśmy w dwójkę. Najpierw on swoją wystawą indywidualną, później była moja wystawa indywidualna, po czym uzyskaliśmy akceptację burmistrza ówczesnego, pana Kałuzińskiego, dyrektora Kasprzyka, ówczesnego dyrektora Domu Kultury, no a co najważniejsze, patronat i akceptację rektora Millera i Macieja Łubowskiego, prezesa ZPAP. Także to zaczęło już wtedy pachnieć profesjonalizmem i tak zostało do dzisiaj.
I tak nawet nie pachnie, ale jest to profesjonalne miejsce.
Wtedy zaczęło pachnąć, tak.
Kiedy się odwiedza, to widać ten profesjonalizm, szczególnie, że galeria jest tuż obok rynku, w budynku, który też ma swoją historię, prawda?
Tak, to jest stara burzynica żydowska, tak? To jest stara burzynica żydowska, która została wybudowana w 1896 roku i to jest jedyny zabytek w Mosinie na terenie naszego miasta. Na początku to ona ma w ogóle bardzo bujną historię, ponieważ zanim, że tak powiem, w powojennych czasach powstała galeria i przedtem Izba Muzealna, bo trzeba zacząć od tego, że to na początku była Izba Muzealna. W 1985 roku powstała Izba Muzealna i tam zgromadzono zbiory, które zostały zebrane w szkole numer 2 przez nauczyciela, przed chwilą tutaj u Państwa rozmawiającego, pana Jacka Szeszułę. I te zbiory zostały przekazane tutaj do budynku Izby Muzealnej, która powstała od momentu tego przekazania tego zbioru. A na parterze mieliśmy salę wolną na wystaw zmiennych. I w tej sali, że tak powiem, te wystawy zmienne były trzy razy do roku maksymalnie. I myśmy się wtedy prowadzili właśnie z tą galerią miejską, dlatego że ośrodek kultury, pod który podlegała wtedy Izba Muzealna, ośrodek kultury szukał, że tak powiem, innego rozwiązania. A myśmy z mężem już wcześniej, bo ja jestem pracownikiem ośrodka kultury od 1981 roku, już myśmy tą galerię M zakładali kiedyś w ośrodku kultury. I w momencie, kiedy się pojawiła inicjatywa mojego męża razem z profesorem Wegnerem, to już mieliśmy, mówiąc krótko, miejsce. Czyli ta galeria zaczęła działać w 1993 roku, 7 maja. I tak trwa do dzisiaj. Na obchody 25-lecia przewidzieliśmy na 13 października tego roku.
Zegar w ratuszu w Mosinie nie daje zapomnieć o tym, że czas płynie. 9.30, proszę Państwa, jest za nami, więc jeśli ktoś się spieszył do pracy, to obawiam się, że właśnie się spóźnił w Warszawie. 25 lat to już jest dorosłe dziecko, to już jest twór, który wyrósł, okrzepł. Jak to teraz funkcjonuje?
No w dalszym ciągu bardzo dobrze funkcjonuje, mimo że tyle lat minęło, ciągle mamy nowe pomysły, cały czas się coś dzieje. Są twórcy, którzy bardzo chętnie do nas przyjeżdżają. Galeria ma swoją renomę. Wszystko się dzieje, że tak powiem...
Przede wszystkim co miesiąc, dużo młodzieży w tej chwili.
Właśnie, bo z tego, co ja się dążę zorientować, to co miesiąc coś się dzieje. Co miesiąc
11 wystaw jest w ciągu roku.
Jest jakiś kolejny wernisaż. Państwo wybieracie artystów, którzy się wystawią. Jak to wygląda?
Od samego początku zaproponowałem powołanie Rady Artystycznej. Po prostu jest to grono profesorów z Uniwersytetu Artystycznego, które decyduje o tym, kto będzie wystawiał. Napływają różne zgłoszenia. Nieraz to są takie zgłoszenia, których po prostu nie da się zaakceptować. Zwracamy uwagę przede wszystkim na poziom artystyczny, na dorobek, ale też jest dużo miejsca dla debiutantów. Także, że tutaj każdy składa jakieś dosie i na podstawie tego dobieramy listę na kolejny rok.
Kiedy można obejrzeć debiuty? To jest tak, że debiuty mają jakoś swój szczególny miesiąc w roku.
Tak. Debiuty mają, jest to miesiąc wrzesień przeznaczony, przed rozpoczęciem roku akademickiego. I wtedy to są przeważnie albo młodzi artyści, dyplomanci, ewentualnie ludzie tam, powiedzmy, rok, dwa po studiach, którzy zaczynają już pracę jako na przykład asystenci u nas na uniwersytecie.
Pozostałe 10 miesięcy to już artyści uznani. Kiedy się przegląda archiwum fotograficzne, to rzeczywiście sławy, które nawet osoba, która jest oporna na sztukę, zna.
No tak.
Wymienimy tych najwybitniejszych twórców, którzy odwiedzili Mosinę i Państwa galerię.
Już tacy ludzie tutaj. Była wystawa Tadeusza Kulisiewicza, była wystawa Stanisława Radwańskiego.
Profesora
Jacka Waltosia, później Tadeusza Jackowskiego, prawda, także wybitnych grafików z Krakowa, także, że naprawdę...
Wystawy jak długo wiszą? Przez cały miesiąc?
Trzy tygodnie,
bo jest wtedy czas, tydzień na zmianę.
Czyli jeśli ktoś do Mosiny przyjedzie, to ma 3/4 szansy, że trafi na oryginalną ekspozycję.
Tak, dlatego, że też są informacje w takim w gazecie X, Informator Kulturalny w Poznaniu i na każdym folderze też są wyznaczone i godziny otwarcia, i czas trwania wystawy.
Ja może dodam, że praktycznie do tego czasu wystawa odbyło się około 300. Ja tak już straciłam rachubę, ale ostatnio było 288, już podejrzewam, że dobiliśmy do 300 wystaw. To są wystawy, które trwają te 3 tygodnie i do tego czasu mi się wydaje, że cała Polska już zdążyła zapoznać się z działalnością Galerii Mosińskiej, ponieważ większość artystów wystawia w innych galeriach, zawsze wymieniają, że gdzieś tam wystawiali między innymi w Mosinie.
No to teraz przejdźmy do samej twórczości, jeśli chyba, że jeszcze jest jakaś informacja, którą musimy powiedzieć, bo przerwałem.
No, gościmy tutaj też dziekana Wydziału Malarstwa, profesora Marka Przybyła. Może oddam mu na chwilę głos, a
właśnie
potem
tak chciałem.
Wrócimy.
Pan profesor Marek...
Dzień dobry Państwu.
Dla Państwa, jako dla uczelni poznańskiej, to jest galeria, gdzie warto się wystawiać? To jest miejsce kultowe?
Może nie kultowe, ale jedno z ważnych bardzo miejsc, które jest pod patronatem uczelni i tutaj już Państwo strzeleccy opowiedzieli mniej więcej historię galerii i jak to wszystko się rozwijało. Patronat szkoły myślę, że daje wiele galerii, a z kolei galeria oddaje te wszystkie ważne sprawy dla artystów i przede wszystkim zwróciłbym uwagę, właśnie mówiliśmy tutaj o debiutach, ale mówimy o ludziach młodych, którzy właśnie mogą się zaprezentować w Mosinie. Doskonała jest organizacja, za każdym razem właśnie fenomenem są te księgi pamiątkowe w dzisiejszej dobie internetu i digitalizacji. To jest coś niesamowitego. Istniało od początku i bardzo chętnie do dzisiaj się te księgi przegląda i to jest taki, można powiedzieć, rarytas też związany z tą galerią.
Księgi są na wejściu, można je przejrzeć. Nie wiem, czy są cały czas na wejściu, czy tylko czasem.
Zawsze są
można odnaleźć, kiedy się było wcześniej, jakie były wystawy. To pomaga w kształceniu młodych talentów tutaj w Mosinie? Jak to wygląda?
Na pewno tak. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że oczywiście galeria jest jakoś nastawiona na takie dyscypliny, które brzmią tradycyjnie: malarstwo, rysunek, rzeźba. Natomiast de facto ma charakter interdyscyplinarny, bo również mamy do czynienia z instalacjami, choćby profesora Millera, profesora Berdyszaka. Także galeria nie stroni od też eksperymentalnych czasami rzeczy, albo uznanych klasyka awangardy też się tutaj pokazuje, można powiedzieć, różne rzeczy, co jest bardzo istotne właśnie w sensie też edukacyjnym. Ja myślę, że to jest bardzo istotne dla mieszkańców samej Mosiny. Ja od jej paru już 15 lat prawie, można powiedzieć, jestem poznaniakiem, ale tutaj zakochałem się w Mosinie, mieszkam kawałek pod Mosiną i aktywnie staram się uczestniczyć właśnie w tych wszystkich choćby galeryjnych przedsięwzięciach.
Można na chwilę uciec z dużego miasta i się zaszyć w trochę wolniejszym rytmie Mosiny niż pędzącego
tak,
Poznania.
I to jest przy dużym nakładzie pracy to jest potrzebne, że można uciec tutaj w piękne krajobrazy i trochę też poczuć inny klimat. Zresztą taka małomiasteczkowość, myślę, też ma swoje walory właśnie, tak jak mówimy, nie tylko rekreacyjne, ale kultura, która idzie, że tak powiem, do... znaczy ma swoje jakby takie oddolne również znaczenie, znaczy, że wchodzi do małych miasteczek, małych miejscowości, no to jest nie do przecenienia, prawda, bo to daje nam taką możliwość, że my, artyści, dajemy coś z siebie i jednocześnie patrzymy to, co jest dla nas bardzo ważne, jak jesteśmy odbierani często przez ludzi, którzy mają kontakt ze sztuką rzadko, ale dzięki w Galerii Mosinie, to jest właśnie ten ewenement, ta rzadkość się staje tradycją, staje się czymś normalnym, także tu jest też przy okazji niesamowita rola tej galerii w sensie takim edukacyjnym.
Pan profesor też wystawiał się w Galerii Mosinie.
No tak. Jakoś to też...
Nawet w tym roku.
Nawet w tym roku, w maju, miałem wystawę, która się nazywała Wyspy, inne pejzaże. To była taka aluzja była pod pięknem wyspy jako takich przeważnie śródziemnomorskich wysp, ukryty był dramat uchodźców i tak to było pomyślane i to można było w ten sposób odczytać, jak ktoś chciał, ale przede wszystkim w sztuce najważniejsze są takie walory jednak obrazowe, estetyczne, formalne, więc ja myślę, że Galeria Mosińska prezentuje w takie szerokie spektrum różnych możliwości właśnie starszych, uznanych już często profesorów, czy też młodych ludzi. I te konfrontacje są też bardzo ciekawe. Czasami zdarzają się grupowe wystawy, które mają też określone...
Konfrontacje pokoleniowe. Można pewnie tych debiutów w Mosinie wychwycić, że coś się zmienia, w nastawieniu do sztuki, że wchodzą nowe trendy, nowe pomysły, że kiedy przychodzi się na galerię, na wystawę debiutu, to widać, o, to jest debiut. Można tak powiedzieć, czy już nie ma takich...
Jacek.
Wydaje mi się, że to się rzuca w oczy, dlatego, że jest to zawsze ten dopływ świeżej krwi, świeżego spojrzenia i młodzi ludzie nie mają kompleksów, po prostu tak jak my, którzy pracujemy w zawodzie od 40 lat, coraz bardziej się zastanawiamy nad tym, jak to zrobić, jak to wyrazić, coraz większa trema jest, prawda, przy tego typu propozycjach, bo już jakby ten bagaż dorobku trochę ciąży. To młodzi ludzie są pozbawieni tego bagażu i dlatego są otwarci, bezkompromisowi.
I bardziej śmiali w tworzeniu.
No tak, bezkompromisowi, bardziej śmiali i niekiedy to nawet nam dobrze robi, bo czujemy się trochę odświeżeni tym wszystkim.
Chociaż w taką pogodę to chciałoby się, żeby galeria wyszła na rynek i może zrobić plenerową wystawę.
Oj, tutaj małżonka organizowała plenery już, także odbywały się plenery, ale to akurat z uwagi na pracę z młodzieżą. Tutaj mamy przepiękne tereny w Rogalinku, przepiękne łąki, gdzie odbywały się takie warsztaty plastyczne i tak dalej. Także, że też pytał pan właśnie o taką rolę edukacyjną. Małżonka prowadzi bardzo intensywną działalność z młodzieżą szkolną, ze szkół podstawowych i z gimnazjów. Odbywają się warsztaty artystyczne, także no dam jej głos, bo to jest szefowa w końcu.
To prawda.
Na przestrzeni lat chciałam panu powiedzieć, że około 40 osób ukończyło Poznańskie Liceum Plastyczne, a często kończąc studia również na uczelni.
Wychowując się na państwa galerii.
Wychowując się tutaj na naszych doświadczeniach, na naszej galerii. Ja chciałam tylko powiedzieć jeszcze, bo tu mówiliśmy o wszystkich, że tak powiem, prezentacjach. Chciałam powiedzieć, że tu mamy jeszcze taki kierunku animacji. Chciałabym tam animację, jak gdyby trochę więcej, żeby była bardziej aktywna w naszej galerii, ale mamy swój program. Rada artystyczna, tutaj profesorowie są w Rady Artystycznej, jeszcze z nami profesor Wojtasiak, profesor Wegner i Grzegorz Kaczmarski, też profesor uczelni. Także cała nasza, bym powiedziała, ekipa.
Może, na koniec chciałbym zapytać o tą interakcję z lokalną społecznością. To jest tak, że to widać, że kiedy jest wernisaż, kiedy jest otwarcie nowej wystawy, to tłumnie przychodzą mieszkańcy Mosinic. To jest jednak zamknięty krąg poznańskiej elity artystycznej.
No, znaczy ten moment tych wernisaży jest taki, że przyjeżdżają artyści, którzy są zaproszeni przez autora wystawy. Także mamy grono, autentycznie dużo jest artystów, którzy przyjeżdżają z Poznania. Natomiast mamy stałą taką ekipę, która przychodzi na wszystkie wernisaże. I te osoby, które, mówi się o nich, miłośnicy sztuki, są osoby, które pracują w swoich domach. To są amatorzy, malarze amatorzy. Mam kontakt z osobami, które prowadzą tutaj pracownie amatorskie. I my współpracujemy w ten sposób, że oni przyjeżdżają na te wernisaże, spotykają się z artystami, mają możliwość z nimi porozmawiania na wernisażu, czasami po wernisażu. To są osoby, tu mamy 12 osób mieszkających w Mosinie, którzy są pracownikami uczelni. Oni tu również bywają mówiąc krótko, wchodzą do nas na kawę, a przychodzi na przykład do mnie grupa dzieci, które chcą obejrzeć wystawy i oni wtedy aktywnie uczestniczą, opowiadają o tych wystawach, przybliżają, że tak powiem, tematy artystyczne. Ja staram się też również oprowadzać i przychodzą też dzieci ze szkół, nauczyciele przychodzą na warsztaty.
No to na koniec, jeżeli teraz ktoś do Mosiny przyjedzie, jaką wystawę zastanie, a jaka będzie następna?
No, wczoraj żeśmy oglądali wystawę Domu Pomocy Maltańskiej. Mamy w tej chwili pracę osób niepełnosprawnych, które działają w Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. I to jest taka nasza wakacyjna prezentacja, ale z drugiej strony współpracujemy z Maltańczykami, współpracujemy z osobami niepełnosprawnymi, z organizacjami, które działają na terenie Mosiny i nie tylko. Natomiast we wrześniu jest planowana wystawa rzeźby. 13 października mamy wystawę związaną z 25-leciem galerii. Następnie jest profesor Jacek Jagielski, Joanna Marcinkowska. Także ten rok zakończymy w ten sposób. Natomiast już przyszły rok można powiedzieć, że mamy wstępnie zaplanowane. 2 lata się czeka mniej więcej na to, żeby zorganizować sobie wystawę w Mosinie. Najmniej.
Nie ma czasu na szaleństwo i na jazzową improwizację w doborze wystaw. Wszystko jest planowane na rok do przodu.
No, ale oprócz tego jeszcze mamy działalność salonu poetyckiego.
Redaktor mówi na temat właśnie takiej działalności jazzowej, ale w trakcie wystaw trwających działa jeszcze salon poetycki, który oprócz tego, że prezentuje poezję poznańskich poetów, nie tylko poznańskich, krakowskich, prawda, wrocławskich, to jeszcze przy okazji odbywają się koncerty.
Także się przy okazji tego odbywają się koncerty.
Niekiedy tak żartuję, że wystawa jest scenografią do innej dziedziny
ale
sztuki.
Ale na przykład również harcerze organizują swoje spotkania też w galerii. Inne organizacje też mają wstęp do tego, żeby przy okazji wystawy...
Galeria sztuki w Mosinie żyje. Dorota i Jacek Strzelec i profesor Marek Przybysz, to też profesor Jacek Strzelecki byli gośćmi Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.